To była rozmowa z księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. Jest godzina 7.36, a ksiądz arcybiskup mianował ojca Pawła Cebulę postulatorem procesu beatyfikacyjnego Janosza Esterházyego. A mamy połączenie z Egerem. Węgry, Eger, przy telefonie ojciec Paweł Cebula. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Kim był Janosz Esterházy?
Po pierwsze Polak, pół Węgier, bo to jest ważne, dlaczego decyzja krakowska podjęła się tego procesu. Urodził się na dzisiejszej Słowacji, a zmarł w więzieniu, no można powiedzieć w strasznych mękach, umierając na gruźlicę na Morawach, czyli w Czechach. Wczoraj właśnie miałem okazję spotkać się tam z arcybiskupem Ołomuńca.
Z arcybiskupem Ołomuńca i głos ojca Pawła Cebuli gdzieś uciekł w przestworzach. Czy uda nam się ten głos odzyskać i złapać tutaj Kraków, czy Eger jest przy telefonie?
Jestem przy telefonie, ja was słyszę bardzo dobrze.
Zmarł na Morawach, w więzieniu. To było więzienie sowieckie?
To było więzienie sowieckie, to był 57 rok, marzec. A tej gruźlicy, na którą zmarł i przez lata umierał, ponieważ komuniści nie pozwolili mu leczyć się, nabawił się na gułagu, bo zaraz po wojnie został aresztowany, przekazany w ręce NKWD, wywieziony do Moskwy i później był w obozie, a władze Czechosłowacji no, wystąpiły o jego wydanie, więc Sowieci pół roku go leczyli, żeby w ogóle mógł przeżyć podróż z Rosji do Czechosłowacji. Tutaj skazano go na śmierć, ale w drodze łaski prezydent Czechosłowacji zamienił karę śmierci na dożywocie, co było w tym przypadku równoznaczne, tylko proces umierania no, był wydłużony na lata. I dlatego ja i wielu innych, którzy znamy jego postać i świadectwa o nim również od księży ze Słowacji, którzy byli razem w więzieniu, uważamy, że to był człowiek, który oddał życie za Chrystusa, za Ewangelię i za wartości, do których wzywa nas Chrystus i dlatego jest męczennikiem.
I dlatego rozpoczął się proces beatyfikacji. Takie procesy beatyfikacji czasami trwają lat kilka, a czasami dużo dłużej. Do nas docierają informacje z Budapesztu i z Węgier na temat manifestacji, na temat protestów, na temat wyrzucania polityków opozycji z telewizji. A do Eger jakie informacje docierają? Co dzieje się na Węgrzech?
To znaczy, Eger jest bardzo spokojny i nikt nikogo nie wyrzuca, ponieważ nikt nikomu się no, nie prowokuje takich zachowań. No, tutaj to wyraźnie widać na zdjęciach ze środka tam budynku telewizji, że no, to była taka podkładka. To było specjalnie sprowokowane, żeby można było potem powiedzieć w świecie, że politycy opozycji zostali wyrzuceni. Zresztą dyrektor telewizji, czy to konsorcjum telewizji publicznej złożył doniesienie o nadużyciu uprawnień posłów, bo zdaje się tam chodziło jedną panią, jednego pana. No, dla mnie osobiście to jest bardzo, bardzo podobny scenariusz jak w grudniu 16 roku w Warszawie. Oba te zajścia. Oczywiście tylko z telewizji oglądałem, ale jak tutaj rozmawiam z ludźmi, no mówią, ustawa jest złożona, skomplikowana, ale przede wszystkim ma służyć temu, żeby wyciągnąć z szarej strefy wykorzystywanie pracowników przez pracodawców. Zresztą ta norma 400 godzin rocznie, godzin liczbowych, jest i tak niższa, od europejskiej normy, unijnej normy, która przewiduje 416 godzin. Także ja myślę, że warto się zagłębić w szczegóły, które oczywiście są trudne do zrozumienia komuś, kto nie zna węgierskiego, ale jak widać też wiele osób na miejscu daje się zmanipulować albo też ich wprost szczególnie manipuluje. No, powiem szczerze, że gdyby tych ludzi było więcej protestujących, to by znaczyło, że rzeczywiście można coś mówić o jakimś niewolnictwie, a tymczasem po prostu na Węgrzech brakuje rąk do pracy. I odczuwam to sam, ponieważ prowadzimy remont kościoła. Nie ma ludzi. Nie ma ludzi po prostu.
Czyli co, to nie są masowe protesty, tylko to są protesty organizowane przez opozycję, takie protesty polityczne?
Nie tylko opozycję. Jeśli chodzi o opozycję, to są partie, które w sondażach są na progu wejścia do parlamentu, ale do tego też dołączają się organizacje związane z wielkim dobrodziejem demokracji światowej, czyli pana Sorosa, za którego modlę się codziennie. Tak jak przykazał święty Maksymilian modlić się za nieprzyjaciół kościoła i masonów. No, jest to sprawa związana z tak zwanym Uniwersytetem Środkowoeuropejskim i jego fundacją.
Modlitwa może okazać się skuteczna. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.
Eger przygotowuje się do Wigilii, do Świąt Bożego Narodzenia. W Eger jest ojciec Paweł Cebula. My jesteśmy, proszę Państwa, w Krakowie, przy ulicy Świętej Anny. Jest godzina 7:43.
Reklama.
Twoje pieniądze muszą natychmiast trafić na konto odbiorcy? To proste. Wpłać gotówkę na poczcie. Dzięki wpłacie ekspres Poczty Polskiej pieniądze znajdą się błyskawicznie na wskazanym koncie, a potwierdzenie przyjdzie SMS-em. Wpłata ekspres. Nie zostawiaj zobowiązań na nowy rok. Więcej informacji znajdziesz na www.poczta-polska.pl.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
I słuchasz Poranka Wnet, a gościem Poranka Wnet jest pan Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, czyli radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie słuchaczów Radia Wnet.
Już raz zadałem w poranku to pytanie, co słychać w Krakowie?
No, w Krakowie po pierwsze dzisiaj jest szaro-buro. Wczoraj mieliśmy darmową komunikację smogową, ponieważ ten poziom smogu jest ciągle duży. No a tak to wiele bieżących spraw, panie redaktorze. No
to jest tak, że codziennie rano w Krakowie są komunikaty smogowe. Codziennie pan dostaje informację, jaki jest smog?
Tak, to znaczy w momencie przekroczenia norm dość znacznie dostajemy, można się było wpisać na taką listę SMS-ową i wtedy dostajemy komunikaty SMS-ami, a także co na bieżąco takie komunikaty są w komunikacji miejskiej w Krakowie.
Teraz trochę powiem o tych dźwiękach. Jesteśmy w restauracji Chimera i te wszystkie dźwięki, które Państwo słyszą w tle, to jest przygotowanie do dnia, który za chwilę tu się rozpocznie, za chwilę zaczną przychodzić pierwsi klienci. Powiedział Pan dużo spraw takich codziennych. W Warszawie Rada Miasta podjęła decyzję na temat podwyżki opłat przy przekształceniu z wieczystej dzierżawy na własność gruntów, a w Krakowie jak wygląda sytuacja?
W Krakowie mamy odwrotną sytuację, to jest rzecz ciekawa, ponieważ jeszcze Rada Miasta poprzedniej kadencji przyjęliśmy, że bonifikaty będą wynosić 60%, czyli tyle, ile teraz Rada Miasta Warszawy obniżyła. Myśmy dali taką stawkę od samego początku, natomiast teraz z inicjatywy tutaj radnych naszego klubu chcemy tą bonifikatę podnieść do 98%, bo uważamy, że będzie ona sprawiedliwa dla wszystkich.
To jest inicjatywa klubu opozycyjnego, czyli ma szansę na powodzenie, czy też nie?
No, na razie rozmawiamy. Sądzę, że ta sprawa nie jest taką sprawą polityczną i w Krakowie troszkę mniej te polityczne awantury czy polityczne spory są widoczne. Już nas poparł jeden opozycyjny klub i de facto brakuje nam w tej chwili dwóch radnych do tego, żeby ta inicjatywa przeszła i wtedy mieszkańcy tylko za 2% wartości będą mogli przekształcić to użytkowanie wieczyste na własność.
Decyzję trzeba podjąć przed końcem roku.
Tak, i tutaj ścigamy się z czasem. Najbliższą sesję, czyli to głosowanie, mamy już jutro, więc jeżeli radni podejmą taką decyzję, wtedy mieszkańcy, te pieniądze zostaną w kieszeni mieszkańców, a przypomnę, że chodzi o troszkę ponad 100 milionów złotych.
Tyle Kraków może dostać do budżetu albo też zrezygnować na korzyść mieszkańców.
Tak, tak. I my uważamy, że lepiej, żeby te pieniądze zostały w kieszeniach krakowian, bo większość z tych osób to są osoby często starsze, które mieszkają w spółdzielczych blokach, często nie mają środków finansowych na takie przekształcenia za większe środki, więc sądzę, że im się to po prostu należy. Mieszkają w Krakowie, płacą tutaj podatki, więc lepiej, żeby ten grunt dostali za te 2% wartości.
Czyli już kurz po tej bitwie samorządowej opadł, już radni wrócili do normalnej pracy.
Tak, wróciliśmy do normalnej pracy, działamy. Jutro jeszcze mamy ostatni taki finał, wybór przewodniczących komisji i sądzę, że te 5 lat no, ciężkiej pracy.
I to jest też na posiedzeniach Rady Miasta jest ta wrogość i ten podział między radnymi Prawa i Sprawiedliwości a Platformy Obywatelskiej?
Wrogości nie ma, natomiast to przeważnie radni Platformy Obywatelskiej próbują szczypać nas tutaj z Prawa i Sprawiedliwości, tworząc tak zwane rezolucje do rządu związane z wszelkimi tematami, byle tylko uszczypać, byle tylko zrobić jakąś polityczną awanturę. Mnie to też dziwi o tyle, że w sytuacji, gdy są jakieś poważne uchwały Rady Miasta związane właśnie z gospodarką odpadami, z budżetem, ta dyskusja jest bardzo krótka. Natomiast w sytuacji, gdy Platforma, partie w Krakowie koalicyjne, w państwie opozycyjne tworzą takie uchwały, wtedy jest największa dyskusja, największa awantura. No im o to chodzi, ale my staramy się skupiać na pracy, jak choćby na tej uchwale o bonifikatach.
Jako pierwszy problem wymienił pan problem smogu w Krakowie. Czy te pieniądze, o których mówił premier Morawiecki, trafiają do Krakowa na walkę ze smogiem?
Ten program, który teraz zaczyna działać, program Czyste Powietrze, on na razie skupia się na mniejszych miejscowościach. Natomiast do Krakowa do tej pory wpływały pieniądze oczywiście z zewnątrz. Były to pieniądze choćby spożytkowane na wymianę pieców węglowych, bo to jest jakby to podstawowe działanie, którym zajmuje się Kraków, by zmniejszyć, zredukować poziom smogu.
My w Warszawie bardzo dużo rozmawiamy na temat problemu reprywatyzacji, a w Krakowie ta reprywatyzacja jak przebiegała?
W Krakowie była reprywatyzacja, tylko odbywała się troszeczkę inaczej, bo w Warszawie działo się to na zasadzie decyzji zwrotowych wydawanych przez urzędników, przez prezydenta miasta. W Krakowie takich przypadków no, praktycznie nie było, ponieważ tutaj to sądy wydawały taką decyzję. Miasto oczywiście było stroną w sprawie, więc tutaj jakby jest inna kwestia, czy miasto ma coś na sumieniu, jeśli chodzi o pewną skrupulatność w podejściu w procesie sądowym. Natomiast przypadki takiej reprywatyzacji złej na pewno były, bo tutaj już wiemy, że część spraw uległa przedawnieniu. Powstała po pierwsze Biała Księga Reprywatyzacji Krakowskiej, gdzie miasto wywalczyło w sądzie kamienicę zwrot, że prywatni ci właściciele, czy domniemani właściciele nie dostali kamienicy. Natomiast jest też Czarna Księga Reprywatyzacji i tutaj są te przypadki, gdzie takich zwrotów się nie udało uzyskać.
Ale ten problem reprywatyzacji jest już zakończony w Krakowie, czy jeszcze trwa?
Jeszcze trwa, to znaczy w tej chwili dalej toczą się postępowania sądowe, choćby wspominając kamienicę, w której znajduje się w tej chwili Wierzynek, czyli jedna z najsłynniejszych krakowskich restauracji z tradycjami. Tam ta kamienica nie ma uregulowanego statusu prawnego. Trwa postępowanie sądowe już od kilkunastu lat i nie liczę na to, że skończy się szybko.
Jest jeszcze jeden problem, którym żyją mieszkańcy Krakowa. Problem Wisły Kraków. Klub na skraju bankructwa, ale też klub, który ponoć znalazł inwestora. Coś pan wie na ten temat?
Słyszałem, że znalazł inwestora, ale słyszałem też, że nie można mówić o tym inwestorze, ponieważ inwestor zagroził, że jeżeli ujawni się jakieś szczegóły, tak przynajmniej wyczytałem, wtedy zrezygnuje. No, to jest bardzo duży problem. Wisła jest klubem z tradycjami. Kraków na pewno dużo zyskuje na tym, że ma klub ekstraklasowy, klub, który grywał w pucharach europejskich i ja bym się, był bardzo nieszczęśliwy, gdyby Wisła musiała być zrzucona do czwartej ligi. Liczę na to, że uda się obronić klub, a miasto mogło wesprzeć tylko tym, że odraczało kolejne spłaty za mecze, bo Wisła wynajmuje jakby od miasta stadion i tutaj miasto wyszło naprzeciw oczekiwaniom i te spłaty są dopiero po meczach, ale także część tych spłat została jakby odroczona.
Ponoć dzisiaj się dowiemy, czy to prawda, że Wisła Kraków znalazła inwestora i czy będą dwa kluby, pierwszoligo ekstraklasy w Krakowie, Wisła i Krakowia, czy też nie. Pan jest kibicem Wisły, czy Krakowi?
Ja jestem kibicem, zawsze byłem kibicem Wisły Kraków.
A, miał pan odwagę się przyznać.
Miałem odwagę się przyznać, mimo że jestem z Nowej Huty, więc kibicuję również Hutnikowi.
Święta się zbliżają. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego dla słuchaczy.
A udało się choć raz posłuchać Radia Wnet na 95,2?
Tak, i to jest, powiem szczerze, bardzo cenna inicjatywa. Ja się bardzo cieszę, że Radio Wnet zagościło do Krakowa. Kibicuję wam, jadąc teraz w drodze. Słuchałem, ponieważ już w samochodzie mam ustawione tę falę 95,2 FM. Więc tutaj zachęcam wszystkich do słuchania Radia Wnet.
I to jest dobry przykład. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, był gościem Poranka.